Tak myślę w związku z tym, że ja mam taką konstrukcję i tak postrzegam rzeczywistość, że skoro ja mam z czymś problem, to myślę, że inni podobnie jak ja mają też pewne trudności i problemy. W moim życiu nie jest mi łatwo podejmować decyzje. A niestety życie jest wypełnione tym, że trzeba podejmować decyzje. I chciałbym dzisiaj o podejmowaniu decyzji, o decydowaniu, podzielić się z wami tym, co ostatnio sam przeżywałem, czytając, słuchając Słowa Bożego. Tak myślę, że już na początku nabożeństwa Tomek, kiedy cytował fragment z Ewangelii też i Mateusza między innymi, kiedy Pan Jezus, będąc w okolicy Cezarei Filipowej, zapytał swoich uczniów, co ludzie o mnie myślą, co ludzie o mnie sądzą, i potem zapytał uczniów wprost, a wy co o mnie myślicie, kim ja dla was jestem? I wierzę i tak odbieram pytanie Pana Jezusa, że to pytanie jest swego rodzaju wyzwaniem, aby człowiek, aby uczniowie mogli zdecydować, mogli podjąć decyzję, kim dla mnie jest Jezus Chrystus. I wierzę, że to jest niezwykle ważna decyzja, którą każdy człowiek musi osobiście się zmierzyć. Kim dla ciebie jest Jezus Chrystus? Mam też świadomość, że podobnie jak Dawid, to ja tak się też często w moim życiu czułem, tak odbierałem rzeczywistość. W drugiej księdze Samuelowej była pewna sytuacja, do której sam Dawid doprowadził, ale przyszedł do niego prorok. Prorok Gad miał na imię. To druga księga Samuela, 24 rozdział i 12 werset. I Pan do niego mówi przez proroka takie słowa: idź i przemów do Dawida. Tak mówi Pan: daję ci do wyboru trzy rzeczy. Wybierz sobie jedną z nich, a ja ci ją spełnię. I kiedy są już trzy warianty, są trzy opcje, to już się pojawia ten problem, że trzeba podjąć decyzję. Nawet jak są dwa już. I myślę, że jest taki wiersz w literaturze polskiej o pewnym osiołku, którym w żłoby dano. W jednym obrok, a w drugim siano. I ten biedny zmagał się, ten osioł, z podjęciem decyzji, z którego pokarmu skorzystać, co wziąć. I jedno nęci, i drugie zachęca, i to lepsze, a tamto może gorsze, albo w każdym razie wiecie, że miał problem. I mógł mieć obfitość, ale dlatego, że nie potrafił zdecydować, mógł umrzeć z głodu. I tutaj w tej sytuacji z Dawidem, Dawid sam mówi, to w 14 wersecie 24 rozdziału 2 Samuelowej: jestem w wielkiej rozterce. Dawid mówi, że jest w wielkiej rozterce. Myślę, że nie tylko dlatego, że musiał podjąć decyzję, ale te decyzje były naprawdę niezwykle wielkiej wagi, bo dotyczyły nie tylko jego życia, dotyczyły losów całego narodu, przyszłości bardzo takiej bliskiej narodu izraelskiego. Czy znacie takie poczucie bycia w rozterce, kiedy człowiek jest w sytuacji, kiedy musi podjąć decyzję? Ja znam bardzo dobrze. I każdego dnia jest tyle różnych sytuacji i wyzwań, w których trzeba podjąć decyzję. I ktoś, są ludzie, ja rozmawiałem z takim jednym bratem, kiedyś mówił: słuchaj, ja to nie mam problemu z podejmowaniem decyzji. Ja tam decyduję od razu. Dobrze, źle, to już nieważne. Byle decydować. No tak myślę, że są pewno tacy ludzie, którym przychodzi łatwo podejmowanie decyzji. Nie wiem, jak jest z konsekwencjami tych decyzji, bo zazwyczaj podejmowanie decyzji wiąże się z konsekwencjami. I podobnie jak w przypadku Dawida, te konsekwencje miały bardzo daleki zasięg, bo dotyczyły nie tylko jego życia, ale wielu innych ludzi i także dotyczyły przyszłości. I tak jest, że To, że nie wiemy, to, że boimy się, to, że nie znamy wszystkich okoliczności, które gdybyśmy je znali, to byłoby łatwiej podejmować decyzje. To wszystko przyczynia się do tego, że jest nam trudno i jesteśmy w rozterce, kiedy musimy zdecydować. Ja nawet kiedy trochę czytałem na ten temat, to jestem zdziwiony, że jest cała nauka, która zajmuje się takim działem jak podejmowanie decyzji. Ci, którzy zajmują się, kiwają głowami, zarządzaniem, to wiedzą, że podejmowanie decyzji to jest cały proces, który w tym też zarządzaniu ma niezwykle wielką wagę, wielkie znaczenie. Ja nie chcę dzisiaj o tym mówić, bo jestem za... Nie wiem na ten temat za dużo. Chciałem powiedzieć inaczej, ale nie powiem na razie. W każdym razie podejmowanie decyzji to trudna sztuka, trudne zadanie. Ale czytając Boże Słowo, Bóg stawia przed człowiekiem wyzwanie i Bóg oczekuje, aby człowiek podjął decyzję. I wersetem, który również jest w programie tygodnia, to 5 Księga Mojżeszowa, 30 rozdział i 19 werset. Przeczytam w przekładzie słowa Nowego Przymierza. Wzywam dziś na świadków przeciw wam niebo i ziemię. Oto kładę dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz. Życie, żyj ty i twoje potomstwo. Bóg kładzie przed człowiekiem jakby na tacy, mogę powiedzieć, warianty, opcje. I człowiek musi podjąć decyzję, musi zdecydować, co wybierze. I można powiedzieć tutaj, w tym, co Bóg mówił do narodu wybranego przez Mojżesza, już jest bardzo wyraźna sugestia ze strony Boga, wybierz życie. Ale czy to jest tak oczywiste, że człowiek wybiera życie? Życie, które jest związane, jest oczywiście uwarunkowane posłuszeństwem temu, co Bóg powiedział. Życie i błogosławieństwo. A nie owocem, konsekwencją nieposłuszeństwa jest śmierć, jest przekleństwo. Gdyby to było tak oczywiste, że każdy człowiek i że ludzie idą w stronę życia i błogosławieństwa, to by nie było tyle zła i tyle nieszczęścia i tyle śmierci. Bo ludzie niestety wybierają śmierć. Takie podejmują decyzje. Ja chciałbym dzisiaj, bo to jest myślę bardzo szeroki temat, ale chciałbym podzielić się z wami takimi trzema wartościami, trzema punktami, tak mogę powiedzieć, żeby łatwiej zapamiętać, dotyczącymi konieczności podjęcia decyzji. Bo te wartości w życiu chrześcijańskim mają niezwykle wielką wartość. Ale też wierzę w życiu każdego człowieka. Kiedyś, będąc uczestnikiem takiego programu, program nazywał się Filip, dotyczył ewangelizowania, składania świadectwa innym ludziom o Panu Jezusie. I tam była taka zasada 3 razy P. I ta zasada 3 razy P to było, odnosiło się do składania świadectwa. I te 3 razy P to znaczyło, jak było przed, jak poznałeś Pana Jezusa, jak było podczas twojego spotkania z Panem Jezusem i jak jest po spotkaniu z Panem Jezusem. Przed, podczas i po. 3 razy P. To tak, żeby ci, którzy mają świadczyć o Panu Jezusie, mogli zapamiętać, żeby w krótki, rzeczowy sposób podzielić się dobrą nowiną, podzielić się swoim spotkaniem z Panem Jezusem. Bo kiedyś pewien człowiek, spotykając inną siostrę w kolejce, która stała bardzo długiej przed sklepem, mówił tak, wiesz co, spotkałem wczoraj Pana Jezusa i papierosy mi zabrał. I ludzie, którzy stali obok, pomyśleli, co to za człowiek, że spotkał Jezusa wczoraj i papierosy mu Jezus zabrał. To takie świadectwo, ale w myśl też takiej zasady, ja dzisiaj chciałbym mówić też 3 razy P, ale o trzech wartościach, które też się na literę P zaczynają i po kolei chciałbym o nich mówić. Wartości w chrześcijańskim życiu, które też są produktem decyzji, bo decyzja jest aktem naszej woli. My często w naszym życiu podchodzimy tak do wielu decyzji, że kierujemy się naszymi emocjami. Jak ja coś czuję, to ja w to wchodzę, a jak nie czuję, to nie wchodzę. Ale czy emocje są tym czynnikiem, który powinien zawsze decydować o tym, jakich dokonujemy wyborów w życiu? Wiemy, że emocje są niestety bardzo często zwodnicze i bardzo krótką metę możemy polegać na emocjach, bo one są bardzo zmienne, nie są stabilne. I często w życiu wielu ludzi, kiedy podejmowali decyzje kierując się emocjami, to nie wychodziło na dobre. Myślę, że każdy z nas się o tym też przekonał w swoim życiu, bo też w naszym jakimś procesie dojrzewania potrzebujemy takiego etapu, żeby nauczyć się na swoich błędach, że emocje to zły doradca w podejmowaniu decyzji. Więc te wartości, które są produktem decyzji. Pierwsza, wierzę, że bardzo ważna i istotna wartość, to pokuta. Pokuta na literę P, ona jest niezwykle cenną i ważną wartością, ale jest wynikiem decyzji. W greckim języku, myślę, że to już doskonale wiemy, słowo metanoia, które odnosi się do zmiany myślenia, zmiany umysłu, nowe myślenie. W tym zawiera się znaczenie, treść słowa pokuta, słowa metanoia. A znowu w języku hebrajskim słowo, które wyraża pokutę, upamiętanie, bardziej koncentruje się na tym, co człowiek robi, już na działaniu, na tym, jak jego ciało, jak jego życie wygląda i przebiega, niekoniecznie tylko na umyśle. Pokuta to podjęcie decyzji o odwróceniu się, to zmiana myślenia i co za tym idzie, autentyczne odwrócenie się. To nie tylko pomyślenie, zmiana, że no ja teraz żyłem w taki sposób i słyszę Ewangelię, słyszę Boże wezwanie, że powinienem upamiętać się, pokutować, no to zmieniam moje myślenie i dalej żyję jak żyłem. Pokuta, o której mówi Słowo Boże, która jest niezwykle ważna w życiu każdego człowieka, to nie tylko podjęcie decyzji o odwróceniu się od swojego sposobu życia, myślenia, funkcjonowania, ale autentyczne, rzeczywiste, prawdziwe odwrócenie się i zaprzestanie czynienia tego i zmierzania w tym kierunku, w którym do tej pory zmierzałem. I myślę, że takim doskonale znanym przykładem, chciałbym też to dzisiaj podkreślić, zaakcentować, jest historia syna marnotrawnego. Chyba wszyscy czytający Ewangelię znają tę historię, nawet ci, którzy nie czytają, pewno też o tym słyszeli niejednokrotnie. W 15 rozdziale Ewangelii Łukasza jest ta historia zapisana, Pan Jezus o tym mówił. I tutaj w wersecie 17 i 18 czytamy takie słowa Łukaszu w 15 rozdziale o tym synu, który no, zostawił swojego ojca, wziął to, co do niego należało. Już się w te szczegóły nie chcę tutaj wdawać. 17 werset. A wejrzawszy w siebie, rzekł, iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. I tutaj w jego życiu następuje pewien zwrot, pewien przełom. Oczywiście, no możemy też tutaj jeszcze to powiedzieć, on musiał osiągnąć ten poziom koryta, żeby wejrzeć w siebie i zobaczyć, ja dziedzic, tutaj ze świniami i ta świadomość, że najemnicy mojego ojca mają pod dostatkiem chleba, mają lepiej niż ja, królewicz. To tak być nie może. I tutaj zachodzi ten proces zmiany myślenia, upamiętanie. I podejmuję decyzję, wstanę i pójdę. I w życiu wielu ludzi, ja też tego doświadczyłem w moim życiu, często zatrzymuję się na tym etapie. Bo ja zmienię myślenie, bo ja sobie postanowię, że ja wstanę i pójdę. I co? I nie idę. Czasami człowiek się poczuje lepiej na tym etapie, kiedy pomyśli, zmieni myślenie, kiedy podejmie decyzję jakąś. I nic z tym nie zrobi. I przez pewien czas poczuję się lepiej. Czasami ludzie tylko, żeby poczuć się lepiej, to zmieniają myślenie i myślą, że coś zrobią, że sobie planują, że tak będzie inaczej teraz. Ale nic z tym nie robią. Jak czytamy dalej w 19 i 20 wersecie, już nie jestem godzien nazywać się synem twoim, uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Wstał i poszedł do ojca swego, a gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i pobiegłszy, rzucił mu się na szyję i pocałował go. Syn zaś rzekł do niego, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie, już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Nastąpiła zmiana myślenia. Ten proces podjęcia decyzji doszedł do tego momentu, że tak zdecydował i potem co się przełożyło na jego działanie, na jego ciało, na jego po prostu wstał i poszedł. I powiedział ojcu to, co sobie wcześniej zamyślił, że to mu powie. Po prostu on to zrobił. To jest ewidentny przykład tego, że człowiek zmienia myślenie w myśl pojęcia, znaczenia słowa metanoia. Pojawiał się nowy umysł w jego życiu, ale też i wykonanie i działanie. To jest pokuta. To jest upamiętanie, kiedy człowiek zmieni myślenie i idzie za tą zmianą myślenia w konkretnym działaniu, w konkretnym czynieniu. Wstał i poszedł. Więc pokuta to, czy to upamiętanie, to połączenie zmiany myślenia i wykonanie tego, co się dokonało poprzez zmianę w naszym w myśleniu, w umyśle człowieka. I zawsze, kiedy człowiek, kiedy istota ludzka oddala się od Boga i chce wrócić do Boga, czy chce się do Boga przybliżyć, to musi w życiu człowieka nastąpić pokuta. Bez pokuty, bez upamiętania nie możesz zbliżyć się do Boga. Nie możesz żyć w bliskiej społeczności, jak tutaj ten syn z ojcem. Musiała nastąpić pokuta i pokuta to warunek zbliżenia się do Boga. Ja to podkreślam, chociaż mam świadomość, że każdy z nas pewno o tym doskonale wie. Ale dzisiaj niestety chrześcijaństwo chyba odchodzi od tych fundamentalnych zasad i o pokucie się coraz mniej mówi. Mówi się o rzeczach przyjemnych i takich, że będziesz szczęśliwy, będzie dobrze, jak się do Boga zbliżysz. Ale warunkiem zbliżenia się do Boga jest pokuta. I bez pokuty, bez upamiętania nie można być w bliskości z Bogiem. I to jest decyzja. Decyzja o pokucie to niezwykle ważna decyzja, która ma wpływ na to, czy możesz, czy jesteś blisko Boga, czy nie jesteś blisko Boga. I w Nowym Testamencie, jak czytamy, to upamiętanie, wezwanie do upamiętania jest, wierzę, że jedną z takich najbardziej fundamentalnych nauk i wezwań. Jan Chrzciciel przed przyjściem Pana Jezusa co głosił? Upamiętajcie się. Moglibyśmy tutaj wiele fragmentów z Ewangelii, z początku Ewangelii Mateusza i Marka, Łukasza, gdzie to wezwanie do upamiętania jest ogłaszane w Izraelu, w Judzie, tam gdzie Jan Chrzciciel się pojawił, to on był tym głosem wołającego na pustyni, aby przygotowali drogę Pańską. Zanim przyszedł Pan Jezus, zanim On stał się bliski ludziom, to najpierw było wezwanie do upamiętania. Upamiętanie przybliżyło, wyrównało, wyprostowało drogę przed przyjściem Syna Bożego. Jan głosił chrzest upamiętania, Jan wzywał, aby wydawać owoce godne upamiętania. I potem, kiedy przychodzi Pan Jezus, to co głosi? Upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. W Ewangelii Marka w pierwszym rozdziale, też w 15 wersecie, Pan Jezus mówi o takich czterech elementach, które wypełniły się i które są jakby częścią Ewangelii Bożej. Wypełnił się czas, przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. I dwa z tych elementów jakby są poza decydowaniem człowieka. Że czas się wypełnił i że przybliżyło się Królestwo Boże. Ale upamiętanie się to już jest w zakresie podejmowania decyzji, w zakresie zdecydowania, I to jest w potencjale człowieka. Upamiętaj się, zmień myślenie. I uwierz Ewangelii. I przed uwierzeniem musi być upamiętanie. Najpierw jest upamiętanie, a potem jest wiara. Pokuta musi być przed wiarą. To jest podjęcie decyzji. Do tej pory może Bóg nie był w centrum twojego życia, może byłeś ignorantem tego, co Bóg mówi, mówi w swoim słowie, o tym, o czym Bóg mówi w swoich przykazaniach. I trzeba zmienić myślenie, odwrócić się od takiego sposobu myślenia, a to za tym idzie życia, i zmienić kierunek swojego życia, zwrócić się do Boga. Bo człowiek, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, my z natury swojej idziemy w kierunku przeciwnym do Boga. I nawrócenie i upamiętanie i pokuta to zmiana myślenia i odwrócenie i zmierzanie w kierunku Boga. Mówię o oczywistych oczywistościach, prawda? Ale to jest niezwykle ważne i bez tego nie można do Boga się zbliżyć, jeżeli człowiek w swoim życiu nie pokutuje. I ta prawda przez nauczanie Nowego Testamentu, ona się przewija w bardzo wielu miejscach. Pan Jezus, kiedy zmartwychwstał i potem z uczniami się spotkał, to co im mówił? 24 rozdział Ewangelii Łukasza, od 45 wersetu. Wtedy otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć Pisma i rzekł im, jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać i że począwszy od Jerozolimy w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. Wy jesteście świadkami tego. Począwszy od Jerozolimy wszystkim narodom. W Gdańsku? Też? Też. Ma być głoszone upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. W Jerozolimie niedługo po tych wydarzeniach tutaj opisanych w Ewangelii Łukasza, które przed chwilą przeczytałem, kiedy Piotr w Dzień Zielonych Świąt stanął i przemawiał do tłumu ludzi, tam pewno było parę tysięcy, około 3000 się upamiętało, nawróciło, zostało pozyskanych, ale ile było, to my nie wiemy. Mogło być więcej zdecydowanie niż tych parę tysięcy. Co Piotr głosi? Kiedy został zapytany, co mamy czynić mężowie bracia, a Piotr do nich, upamiętajcie się i niech się każdy z was da ochrzcić imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Pierwsza rzecz i wezwanie do podjęcia decyzji, w jakim obszarze? Zmiany myślenia. Upamiętajcie się. To pierwsza wartość. To Piotr, a Paweł zupełnie w innym miejscu, kiedy był w Atenach na Areopagu. Tam zupełnie innego rodzaju słuchacze. Filozofowie, intelektualiści, Grecy w głównej mierze. To nie Żydzi, którzy znali słowo, którzy byli tacy bogobojni. Tam w Atenach działy się różne rzeczy. I do takiego audytorium, do takich słuchaczy apostoł Paweł przemawia, 17 rozdział, 30 werset, co mówi, Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali. Bóg wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby podjęli decyzję w niezwykle ważnej sprawie, zmiany myślenia, pokuty, upamiętania się. Bóg wzywa, a człowiek może zignorować to wezwanie, ale niepodjęcie decyzji to także jest decyzja. Ignorancja wobec Bożego wezwania, wobec wezwania do upamiętania, to także decyzja, ale zła decyzja. Apostoł Paweł potem, kiedy był w Efezie i tam się ze starszyzną efeską żegnał, też mówi o swoim życiu, czym wypełnione było jego życie, jego służba. To 20 rozdział Dziejów Apostolskich i werset 21. Tu Paweł mówi o sobie, o swojej służbie, wzywając zarówno Żydów, jak i Greków do upamiętania się przed Bogiem i do wiary w Pana naszego Jezusa. Apostoł Paweł wzywał w pierwszej kolejności do czego? Do upamiętania, do pokuty i potem do wiary w Pana naszego Jezusa Chrystusa. Pokuta, upamiętanie to pierwsza wartość, za którą ma iść wiara. Każdy człowiek, Żyd czy Grek, czy Polak, czy ktokolwiek inny, czy z Ukrainy nawet człowiek, musi podjąć decyzję, odpowiadając na to wezwanie do upamiętania, do zmiany myślenia. I to, co dla mnie zawsze było też taką bardzo wielką lekcją i często może o tym mówię, jest 7 listów do 7 zborów w Księdze Apokalipsy. I do 5 z tych 7 jest wezwanie upamiętaj się. I to bardzo dla mnie jest taki silny argument do takiego wejrzenia, jaki jest stan Kościoła dzisiaj i jaka część Kościoła powinna takie wezwanie usłyszeć. Jak wtedy w pierwszym kościele 70% potrzebowało upamiętania, potrzebowało pokuty, zmiany myślenia. Tylko do 2 zborów Pan Jezus nie kieruje słów związanych upamiętaj się, a do 5 z tych 7 kieruje. I wiemy, ja tak też to rozumiem, tak wierzę, że inicjatywa zawsze pochodzi od Boga. To Bóg dotyka człowieka, inspiruje go, to Duch Święty przekonuje człowieka o grzechu. Ale Duch Święty za człowieka nie podejmie decyzji, czy pokutuje, czy nie pokutuje człowiek. Duch Święty pobudza i przekonuje. I myślę, że w życiu wielu z nas był taki moment, kiedy doświadczyliśmy działania Ducha Świętego, kiedy nas przekonał o grzechu. Kiedy byliśmy oświeceni tą prawdą, że jesteśmy grzeszni i że potrzebujemy zmiany w naszym życiu, potrzebujemy zmiany myślenia, potrzebujemy upamiętania, potrzebujemy pokutować. Ale decyzja o upamiętaniu, o pokucie to odpowiedzialność każdego człowieka. Duch Święty przekonuje, Bóg człowieka dotyka, ale człowiek musi zdecydować, czy się upamięta, czy nie. I to jest niezwykle ważne, aby podjąć decyzję. Bóg przyciąga do siebie, jak Pan Jezus też mówił w Ewangelii Jana 6,44, nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ojciec pociąga do Jezusa, ale człowiek musi zdecydować i podjąć decyzję, czy na to wezwanie odpowie. Jak apostoł Paweł głosił, że Bóg wzywa wszędzie wszystkich ludzi. Wszędzie wszystkich. To znaczy, że są wyjątki? Że ciebie nie wzywa? Wszędzie wszystkich ludzi. Do czego wzywa? Do upamiętania, do podjęcia decyzji. Co zrobisz z tym, że Bóg cię wzywa do pokuty, do zmiany myślenia? I musisz w tym wymiarze podjąć decyzję. Musisz sam zdecydować, jak na to odpowiesz. Kolejna bardzo ważna decyzja, którą też wierzę, że Bóg przed nami stawia i która ma wpływ. Wiecie, jak pokuta ma wpływ na to, czy człowiek może doświadczyć bliskości z Bogiem. To kolejna też rzecz, kolejna wartość, która ma też wpływ na to, jaka relacja z Bogiem może być i jaka bliskość z Bogiem, to decyzja związana z przebaczeniem. Jak wielu ludzi myśli, że przebaczenie to nie jest decyzja, to jest stan jakichś emocji. Jak ja poczuję, to ja przebaczę, to ja odpuszczę. A jak nie poczuję, to co? To nie odpuszczę. Przebaczenie jest decyzją. I ja wierzę i mam świadomość tego i sam tego doświadczyłem, że często przebaczenie to bardzo trudna decyzja. To bardzo trudny proces. Nie odbywa się często od tak, ale wymaga czasu, wymaga wielu różnych czynników. Ale wierzę, że zaczyna się od decyzji. Wielu ludzi mówi, ja nie mogę wybaczyć. To tak bolesne, czego doświadczyłem i od tej bliskiej osoby, że nie jestem w stanie wybaczyć. I ja chcę postawić pytanie inaczej, czy jesteś w stanie, czy nie jesteś w stanie, ale czy chcesz, czy jesteś gotowy. Bo wierzę, że przebaczenie zaczyna się też od tego, aby przyjąć przebaczenie dla siebie samego. Bo tym, który przebacza, u którego jest przebaczenie, to Bóg. Księga Daniela, między innymi 9 rozdział, 9 werset. U Pana, Boga naszego, jest zmiłowanie i przebaczenie. I w czwartej Mojżeszowej, 14-18, jest napisane: Pan nierychły do gniewu i bardzo łaskawy, przebacza winę i występek, choć nie pozostawia bez kary, lecz za winę ojców nawiedza synów do trzeciego i czwartego pokolenia. Pan, u Niego jest przebaczenie i On przebacza. Psalm 65:4, gdy zbytnio ciążą nam występki nasze, Ty je przebaczasz. Psalm 86:5, Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i przebaczasz. I jesteś wielce łaskawy dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Nowy Testament również o tej prawdzie mówi, znosząc jedni drugich, przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. Jeżeli człowiek uświadomi sobie to, że najpierw, żeby móc dać wybaczenie, żeby odpuścić, to musi przyjąć przebaczenie dla siebie, do swojego życia. A to przebaczenie jest u Boga. W Jezusie Chrystusie Bóg odpuścił ci wszystkie twoje grzechy. Jeżeli przyjmujesz przebaczenie od Boga, to dopiero wtedy, jak wiesz, że coś weźmiesz, to możesz dać, to możesz wybaczać. Jak człowiek nie weźmie, to trudno jest dać coś, czego się nie ma, czego nie doświadczy. Efezjan 4:32. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdecznie, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Bóg w Chrystusie ci odpuścił. Kolosan 2:13. Odpuściwszy nam wszystkie grzechy. To Bóg w Chrystusie odpuścił nam wszystkie grzechy. I Pan Jezus o tym mówił, wzywając też, wierzę, do takiej decyzji. W Ewangelii Marka w 11 rozdziale Pan Jezus mówi o modlitwie. Mówi o tym, jak się modlić. I 25 werset mówi, a gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, aby i Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia. Bo jeśli wy nie odpuścicie, i Ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści przewinień waszych. Niesamowite. Moje przebaczenie u Boga jest jakby zależne od tego, czy ja przebaczę tym, przeciwko których coś mam. Jeśli macie coś przeciwko komu, przebaczajcie. Myślę, że chyba też doskonale o tej prawdzie wiemy, bo kiedy wypowiadamy modlitwę Ojcze Nasz, tam też się pojawia ten problem, prawda? I to jest, my często wypowiadając modlitwę Ojcze Nasz, modlimy się, żeby czasem nam Bóg nie wybaczył. Bo jeżeli On ma nam wybaczyć tak, jak my wybaczyliśmy czy wybaczamy naszym winowajcom, to często modlimy się i prosimy, Panie, czasami Ty mi nie wybaczaj. Bo ja nie jestem w stanie odpuścić i wybaczyć komuś, to mi tyle krzywdy, tyle zła wyrządził. Mateusza 6:12. I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I dalej Pan Jezus mówi, bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski. A jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych. Jakby to odpuszczenie u Boga jest uwarunkowane, jest zależne od tego, czy człowiek odpuszcza drugiemu człowiekowi. I myślę, że też ta historia w 18 rozdziale Ewangelii Mateusza, która została przedstawiona uczniom Pana Jezusa na pytanie Piotra. Piotr zapytał, Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszył? Czy aż 7 razy? Mówi mu Jezus, nie powiadam ci do 7 razy, lecz do 77 razy. Dlatego Królestwo Niebios podobne jest do pewnego króla, który wezwał swoich tam dłużników, znamy tą historię. Jeden był mu winien 10 000 talentów. To było więcej niż roczny budżet prowincji w tamtych czasach rzymskiej. To było coś niewyobrażalnego, nie do spłacenia przez zwykłego śmiertelnika. Musiałby być żółwiem, żyć ze 300 lat i pracować po 12 godzin dziennie, żeby taki dług odpracować. I został mu ten dług darowany. A potem ten, pamiętamy, sługa wychodzi, współsługę spotyka i tamten by mu winien, pamiętacie ile? 100 denarów. 100 denarów to 100 dni pracy w winnicy. 3 miesiące z hakiem. To już jest w zasięgu człowieka. I chwycił go, dusił, oddał, coś winien. Prosił go tamten o zlitowanie. No, znamy tą historię, nie chcę tutaj jej cytować. W każdym razie, Pan Jezus kończąc tą przypowieść o tym złym słudze, mówi tak: i taki Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści serca swego bratu swemu. Jakże to ma wielką wartość, jaką wielką wagę ma decydowanie o tym, czy wybaczasz, czy przebaczasz. Jak stajesz do modlitwy i masz świadomość, że nie wybaczyłeś, to lepiej się nie módl. To lepiej ja mam się nie modlić. Jak to chcę mówić do siebie, nie tak, że do ciebie tylko, tak? I tutaj wierzę, że to nie jest uwarunkowane czy zależne tym, czy ten człowiek, który jest mi no, tak wiele winien, tak wiele krzywdy wyrządził, czy on przyjdzie i będzie mnie prosił o wybaczenie. On nie musi przyjść prosić o wybaczenie. To ty masz podjąć decyzję na podstawie tego, jak rozumiem słowo Pana Jezusa. Jak stajesz do modlitwy, masz coś przy komuś, to wybacz. Przebaczenie to druga wartość, niezwykle ważna, od której jest zależna relacja z Bogiem, bliskość z Boga. To wartość w życiu chrześcijańskim, która jest zależna od podjęcia decyzji, od decydowania. I też mogę mówić o świadectwach z mojego życia. Pamiętam pierwszy raz taką miałem sytuację, kiedy bardzo się zmagałem. Trwało to kilka dni w moim życiu, takiego silnego zmagania. Ja nie mogłem jeść ani spać, żeby komuś wybaczyć. Dla mnie to było bardzo trudne i bardzo wielką walką. Ale pamiętam ulgę, kiedy już po takim zmaganiu się na kolanach mogłem przed Bogiem z głębi serca, z serca wyznać to, że odpuszczam, że przebaczam i że odczułem takiej wolności i ulgi w tym. Jak żyjemy, kochani, z brakiem przebaczenia, to sami nosimy bardzo wielki ciężar, sami sobie robimy krzywdę. I oczywiście tutaj też możemy, wiecie, na to patrzeć, na tą przypowieść o tym niewiernym słudze, że wybaczenie to jest świetny interes. No bo 100 denarów, stracił 100 denarów, ale zyskał 10 tysięcy talentów. Świetny interes, no nie? Tylko przebaczać i odpuszczać. Bo przed Bogiem, wiecie, bo to jest tak, my czytamy w liście do Kolosan, że Pan Jezus przybił do krzyża list dłużny, któryś przeciwko tobie zwraca, przeciwko mnie. Ile my często mamy w swoich rękach te listy dłużne wobec męża, żony, brata, siostry, tego czy tamtego. A ile listów dłużnych ma Bóg wobec ciebie? I on te listy dłużne przybił do krzyża. Podarł, wymazał, nie ma. A my często z tymi listami chodzimy i trzymamy je. To druga, wierzę, że bardzo ważna rzecz. I trzecia, o której chciałbym powiedzieć też na literę P, to pokora. To też decyzja. Pokora to decyzja. W pierwszym liście Piotra, w 5 rozdziale, 5 werset i potem 6. Wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Od takiej decyzji zależy to, czy Bóg będzie mi przeciwny, czy Bóg będzie wobec mnie łaskawy. Czy ja będę liczył na przychylność Boga, czy będę liczył na jego sprzeciw. Założenie tej szaty pokory, no to też Piotr pisał, przepraszam, wtedy do wierzących ludzi, no bo z tego, co też mi wiadomo i słyszałem, wtedy niewolnicy mieli specjalny fartuch, w którym chodzili. I było widać, że to jest niewolnik, który jest po to, żeby służyć. Szatę miał specjalny fartuch. I tutaj Piotr wzywa, załóżcie na siebie taki fartuch, żeby wszyscy widzieli, kim jesteście i po co jesteście. I to jest decyzja. Czy założysz ten fartuch pokory na siebie, czy nie założysz? Czy będziesz innych traktował za wyższych od siebie, czy nie? Pycha, niestety, to sprzeciw Boga. Tylko pokora, tylko ukorzenie się przed Bogiem może przychylność Boga nam zaskarbić. Pamiętacie tytuł takiej książki chrześcijańskiej, to już klasyczna pozycja? Pokora, klejnot świętych. Upokorzyć się, ukorzyć się przed Bogiem. Założyć tą szatę pokory. To decyzja. W Ewangelii Łukasza w 14 rozdziale jest historia, którą Pan Jezus też kieruje do swoich uczniów. I tutaj czytamy, nawet jest w Biblii Warszawskiej nagłówek tej perykopy o pokorze i gościnności. I tutaj Pan Jezus tą przypowieść powiedział, dlatego że zauważył, jak obierali pierwsze miejsca. Powiedział do zaproszonych podobieństwo, tak do nich mówiąc. Gdy cię ktoś zaprosi na wesele, nie siadaj na pierwszym miejscu, bo czasem zjawi się ktoś zacniejszy od ciebie, także zaproszony. Wtedy przyjdzie ten, który ciebie i tamtego zaprosił i powie ci, ustąp temu miejsca, wtedy ze wstydem będziesz musiał zająć ostatnie miejsce. Dalej już nie chcę tego czytać, ale zobaczcie, czy to zajęcie miejsca to jest kwestia emocji czy decyzji? Decyzja. Dzisiaj wybrałeś, na którym krześle usiądziesz, dlatego że poczułeś. I tak czułeś, które krzesło dzisiaj dla mnie. Tak moje odczucia, emocje mi mówią. Widzisz i siadasz, decydujesz, to czy tamto miejsce. Tutaj też ta pokora, Pan Jezus mówi o tym, jest wynikiem decyzji albo brak pokory. To decyduje człowiek, jaką postawę przyjmuje, czy w uniżeniu, w usługiwaniu innym, w traktowaniu innych za wyższych od siebie, czy nie. I tym doskonałym wzorem dla nas, do naśladowania, jest to, o czym apostoł Paweł w liście do Filipian pisze w 2 rozdziale, i ten fragment też pozwolę sobie przeczytać, to no, niezwykły fragment mówiący o Panu Jezusie, który wcale nie musiał tej szaty pokory na siebie zakładać. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, list do Filipian, 2 rozdział od 5 wersetu. Jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią, i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Do tej wysokiej pozycji, do wywyższenia wiedzie droga przez uniżenie się, przez pokorę, przez zaparcie się samego siebie, przez uniżenie samego siebie. I takiego bądźcie względem siebie usposobienia. To jest wezwanie i zachęta do podjęcia decyzji. My możemy zdecydować, czy będziemy mieli usposobienie takie, czy będziemy mieli wobec innych postawę pełną pokory, czy nie. Można by jeszcze wiele mówić. Chciałbym jeszcze zwrócić, już kończąc, na jedną wartość uwagę. W tym, co czytałem na początku z 5 Księgi Mojżeszowej, w 30 rozdziale, to wezwanie do wyboru, do podjęcia decyzji, które Bóg kieruje, zawiera w sobie jeszcze, myślę, że bardzo ważny element. 19 i 20 werset przeczytam, 5 Mojżeszowej, 30 rozdziału. Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, położyłem dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył ty i twoje potomstwo, miłując Pana, Boga twego, słuchając Jego głosu i lgnąc do Niego, gdyż w tym jest twoje życie i przedłużenie twoich dni, abyś mieszkał na ziemi, którą Pan przysiągł dać twoim ojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. I tutaj w tym wezwaniu do wyboru, do podjęcia decyzji jest jeszcze zawarte to, że ten wybór ma swoje konsekwencje w twoim potomstwie, w przyszłości. Tak myślę, czy wybory mojego taty odbiły się na moim życiu? Myślicie, że nie? Odbiły się. A może i mojego dziadka jeszcze wcześniej. Moje wybory, moje decyzje mają wpływ na moje potomstwo i na kolejne potomstwo. Twoje decyzje, twoje wybory, do których Bóg cię wzywa, abyś wybrał życie. Myślicie, że ktoś to wybiera i swoje życie tak kieruje, że jest na przykład alkoholikiem, to nie ma wpływu na jego dzieci? Na kolejne pokolenia? Ilu by to mogło powiedzieć, jak ich życie wyglądało, dlatego że tata był taki, jaki był? Albo że mama taka była? Ilu ludzi, podejmując decyzję, że nie będzie dalej w małżeństwie, jaki to ma wpływ i przełożenie na ich dzieci? Nie ma konsekwencji? Wiecie, już nawet nie chcę mówić, decyzje, podejmowanie decyzji przez rządy ma wpływ na innych ludzi, na kolejne pokolenia. Wiecie, jaki jest dzisiaj dług publiczny Polski? Niewyobrażalny. Ale taką mamy, może rząd też taką postawę jak swego czasu Hiskiesz, jak on zachorował, potem został uzdrowiony, przyjechali posłańcy króla babilońskiego, wszystko im pokazał, potem przychodzi prorok Izajasz, mówi, kto to był, co oni tam robili. Wszystko im pokazałem. Przyjdą dni, kiedy to wszystko, co tutaj jest, i twoje dzieci, i twoi wnukowie będą zabrani do Babilonu i tam będą sługami i niewolnikami. Hiskiesz mówi, dobre to słowo, mnie to nie dotyczy, to następnych pokoleń, to niech oni się martwią. I tak myślę, czy to jest właściwa postawa też, nie? Żebyśmy mieli świadomość, że nasze decyzje związane z tym, co naprawdę ma wartość, znaczenie dla naszego życia, to decyzje, które mają wpływ na nasze potomstwo, na kolejne pokolenia. To, co wybierasz, będzie miało wpływ na to, jak też będą żyć twoi potomkowie. Jak ludzie wybierali nieposłuszeństwo Bogu, to Bóg mówi do trzeciego i czwartego pokolenia, karze nieposłuszeństwo ojców na synach. A ci, którzy wybierali posłuszeństwo, wybierali to, żeby wybrać życie i błogosławieństwo, jako ci, którzy miłują Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu i lgnąc do Niego, to ich kolejne pokolenia tego błogosławieństwa też mogły doświadczać. Podejmij decyzję. Bóg cię wzywa do tego dzisiaj, abyś podjął decyzję odnośnie upamiętania i pokuty, odnośnie przebaczenia i odnośnie pokory. Co zdecydujesz? Twoja odpowiedzialność. Ale wiedz, że jak jesteś wolny w podejmowaniu decyzji, to w ponoszeniu konsekwencji już nie jesteś wolny. I musisz, jak Słowo Boże mówi, co człowiek sieje, to rządź będzie. Może dzisiaj są tu osoby, które jeszcze nie podjęły nigdy decyzji i nie zareagowały na to wezwanie odnośnie pokuty, upamiętania, to może dzisiaj jest czas, abyś taką decyzję podjął. Może potrzebujesz zdecydować odnośnie przebaczenia, bo się z tym zmagasz, nie wiesz, jak to masz zrobić. Podejmij decyzję przed Bogiem, a Bóg ci pomoże, doda siły i mądrości, jak masz to zrobić. A może potrzebujesz tego, żeby przestać o sobie myśleć nie wiadomo jak. Niekoniecznie dobrze, czasami bardzo źle człowiek o sobie myśli. To też jest jakiś wyraz braku pokory. Może potrzebujesz takiej decyzji dzisiaj. To stań przed Bogiem i powiedz Mu o tym.